Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
A piątek, godzina 10:00, należy do komentarza politycznego. Jesteśmy jak zawsze co tydzień z redaktorem Łukaszem Warzechą. Halo, dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy. Zaczynamy oczywiście od tego najpoważniejszego i najgłośniejszego tematu z tego tygodnia, czyli tematu dotyczącego naszej wschodniej granicy, tego co się dzieje na naszej wschodniej granicy, bo polaryzuje to jeszcze bardziej społeczeństwo. Dochodzi do tragicznych wiadomości, o których słyszymy, czyli ta wiadomość, którą dostaliśmy w tym tygodniu, że zmarł żołnierz pierwszej brygady pancernej ugodzony nożem na naszej granicy. Wcześniej były różne komunikaty na początku, że jego stan nie jest zły, ale nagle dostaliśmy wiadomość, że zmarł niestety. Tutaj dostajemy bardzo dużo komentarzy z każdej strony. Jarosław Kaczyński, lider PiS-u, mówił w tym tygodniu, że polscy żołnierze chroniący wschodnią granicę mieli prawo użyć broni. Tutaj znalazłem wiadomość z dzisiaj, też, przepraszam, z wczoraj, słowa Szymona Hołowni, który też mówi w takim charakterze, że żołnierz ma prawo strzelać do bandyty, który go atakuje. Panie Łukaszu, ciężko w ogóle objąć cały ten temat. Moje pytanie jest takie, kto w końcu jest za czym? Czy żołnierz ma strzelać, czy nie? Czy PiS jest za ochroną granicy, czy PO? Jak w ogóle ten bałagan w tej chwili wygląda? Jak to poukładać w ogóle? Bo ja widzę, szczególnie wczoraj, zalew w internecie jest wiadomości, zdjęć, na zdjęciach między innymi Ochojska, Holland, aż tutaj Ostaszewska, nasi polscy politycy, tutaj Hołownia, Tusk i po prostu jest wielka awantura z tego w tym momencie.
No rzeczywiście, ciężko nam to będzie ująć w ramach naszego jednak dosyć krótkiego komentarza, dlatego ja wyjątkowo zrobię trochę inaczej niż zwykle, czyli już teraz polecę Państwu najnowszy film na moim kanale, który jest wyjątkowo poświęcony tylko temu jednemu zagadnieniu i nagrałem go dzisiaj w nocy, więc jest możliwie aktualny, chociaż było to jeszcze przed wystąpieniem pana premiera Donalda Tuska, o którym za chwilę kilka dni powiem. A zatem na moim kanale w tym filmie znajdą Państwo rozwinięcie rzeczy, o których tutaj no, z konieczności będę musiał mówić hasłowo. Pierwsza sprawa, tutaj zacznę od informacji, od czegoś, co dotarło do mnie już po nagraniu tego filmu, więc słuchacze Radia Chicago pierwsi o tym usłyszą, mianowicie napisał do mnie w odpowiedzi na mój film jeden z żołnierzy z jednostki służącej właśnie na granicy, no nie będę podawał której, bo nie chcę tutaj narobić komuś problemów. I z jego wyjaśnień, z jego listu wynika, że tak naprawdę to, jak żołnierze mają działać, czy mogą używać broni, w jakim zakresie, zależy przede wszystkim od dowódcy danej jednostki, bo te sprawy nie są do końca jasno uregulowane przepisami, co zresztą powiedział w swoim właśnie dzisiejszym wystąpieniu Donald Tusk. No, nagle zorientował się, że jednak przepisy nie są jasne po ponad pół roku sprawowania władzy, a też trzeba powiedzieć uczciwie, że tych przepisów nie zmieniło Prawo i Sprawiedliwość, a przecież kryzys na granicy z Białorusią trwa od 2021 roku. A zatem z tego, co napisał do mnie wspomniany żołnierz, z jednostki doświadczonej w walce i z jednostki, gdzie żołnierze są dobrze wyszkoleni, przynajmniej do działań typowo wojskowych, no, wynikałoby z tego, co on pisze, że tam takie zmasowane ataki migrantów na ich odcinku właściwie się nie zdarzają. Czyli po prostu jest rozeznanie po drugiej stronie granicy, że to jest jednostka, która działa zdecydowanie i jest dobrze wyszkolona. I tam migranci nie atakują. Jeżeli chodzi o to, jaki mamy stan prawny, poza tą kwestią dowódców, która tutaj też wyszła przy okazji zatrzymania i postawienia w stan oskarżenia tych dwóch żołnierzy, którzy strzelali w kierunku nacierającej grupy migrantów, no to ten stan prawny jest właśnie nie do końca jasny. To znaczy niby jest ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Ona mówi również o tym, że osoba uprawniona, czyli to w tym wypadku będzie żołnierz, ale to też dotyczy strażnika granicznego czy policjanta, ma prawo użyć broni w obronie granicy państwa. To jest wprost powiedziane w ustawie, mówię o tym artykuł 45 tej ustawy. Natomiast ta sytuacja z żołnierzami na granicy polsko-białoruskiej, którzy zostali postawieni w stan oskarżenia, wynika z tego, że oni mieli strzelać również po tym, jak podobno migranci zaczęli się cofać. I teraz jakby przejść do politycznego wymiaru tej sprawy, to mamy tutaj ze strony zwłaszcza obozu rządzącego pewną kakofonię, bo ze strony opozycji mamy, może od tego najpierw zacznę, mamy postawę dosyć klarowną, czyli jest przede wszystkim Konfederacja, która tu jest konsekwentna, która nie ma nic, co by ją obciążało, no bo nie rządziła, więc jej narracja jest najbardziej spójna. Mamy Lewicę, która nie jest w opozycji, która się właściwie wycofuje z całej tej awantury i ogłosiła wczoraj po informacji o śmierci polskiego żołnierza zawieszenie kampanii. Moim zdaniem zrobiła to po to, żeby po prostu zejść z linii strzału, ponieważ Lewica na tej historii absolutnie najbardziej straci. I ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby się okazało, że nawet nie jest w stanie przekroczyć 5-procentowego progu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, no czyli nie miałaby wtedy żadnych mandatów. Natomiast, no i jest PiS, którego pewne winy obciążają, bo tak jak powiedziałem, mieli 2 lata ponad na to, żeby zmienić prawo tak, żeby ono było absolutnie czytelne i klarowne, nie zrobili tego. Mieli ponad 2 lata na to, żeby wyszkolić odpowiednio żołnierzy, żeby sformować jednostki, które będą profesjonalnie wspierały Straż Graniczną, bo przecież przypominam, że od początku były wątpliwości co do tego, czy żołnierze są dobrze wykwalifikowani do tego, żeby bronić granicy. Tego również nie zrobiono. Z tekstu na Onecie, który dotyczy zatrzymania i postawienia w stan oskarżenia wspomnianych przeze mnie żołnierzy, wynika, że na granicy służą żołnierze kompletnie świeży, zupełnie nieprzygotowani, którzy w podbramkowej sytuacji doznają czasem pewnego rodzaju paraliżu. Trudno się dziwić, bo jeżeli ktoś nie jest przygotowany do starcia z taką grupą migrantów nacierających oko w oko, no to po prostu nie będzie wiedział, co ma zrobić i może stać jak sparaliżowany. Dokładnie taka właśnie historia jest w tym tekście opisana. No i teraz co się dzieje ze strony rządzących, bo to jest najciekawsze, czyli przede wszystkim ze strony Koalicji Obywatelskiej. Otóż mamy deklaracje, to są również deklaracje pana ministra obrony, szefa PSL, lidera PSL, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, że oczywiście żołnierze mają prawo się bronić, że mają prawo użyć broni, że używali tej broni w samoobronie już wielokrotnie, no ale jednocześnie mamy taki ton oświadczenia pana premiera najpierw, jakby on w ogóle o niczym nie wiedział, no to by słabo o nim świadczyło jako o premierze, a dzisiaj mamy już ewidentną próbę zwalenia sytuacji na zastępcę prokuratora generalnego pana Janeczka, mianowanego jeszcze za PiS. To znaczy jest to jedyny konkretny krok, który zrobił pan premier. Wniosek o odwołanie zastępcy prokuratora generalnego, który sam zresztą wczoraj napisał w oświadczeniu, że przez pana ministra Bodnara został kompletnie odizolowany od wszelkich informacji. No i to ma być jedyny kozioł ofiarny w tej sytuacji, prokurator, którego i tak pan Tusk chciałby się przecież pozbyć. Ale tak łatwo też się nie pozbędzie, bo sam powiedział, że tutaj potrzebny jest podpis pana prezydenta. Tak jest skonstruowana ustawa o prokuraturze. Jednocześnie prokuratura nadal będzie nie tylko prowadziła postępowanie w sprawie wspomnianych przeze mnie 2 żołnierzy, ale nawet pojawiła się dzisiaj informacja, że zamierza sięgnąć po bardzo zaawansowane środki techniczne, które pozwolą w 3 wymiarach odtworzyć na podstawie filmów, na podstawie nagrań z granicy to, co się wydarzyło. Będą badać, czy ci żołnierze strzelali pod odpowiednim kątem, czy komuś się mogło coś stać. No, muszę powiedzieć, że to naprawdę jest zaawansowana schizofrenia, dlatego że z jednej strony mamy te deklaracje, że tak, żołnierze mają prawo strzelać, z drugiej strony wygląda to tak, jakby prokuratura za wszelką cenę starała się znaleźć jakieś haki na tych żołnierzy, ale to jeszcze nie jest koniec, ponieważ jednocześnie pojawiła się informacja, że już 17 kwietnia prokurator regionalny w Lublinie zdecydował o powołaniu specjalnego zespołu prokuratorów, którzy mają badać nadużycia Straży Granicznej, Policji i Wojska na granicy w latach 2021-2024, a powodem do tego jest donos aktywisty i aktywisty, który się prezentuje również jako dziennikarz, który działa na granicy polsko-białoruskiej, między innymi wielokrotnie się chwalił tym, że pomagał właśnie nielegalnym migrantom, czyli jest to już kompletne rozdwojenie jaźni. Z jednej strony jest przekaz do żołnierzy i funkcjonariuszy, proszę bardzo, brońcie się, oczywiście macie mieć ze sobą broń. Nawiasem mówiąc, pojawiła się dzisiaj również informacja, że policjanci, którzy trafią na granicę, będą od teraz posiadali broń osobistą, czyli wniosek jest taki, że wcześniej jej nie mieli. A jednocześnie działa ten zespół, który ma szukać haków i ścigać funkcjonariuszy i żołnierzy dokładnie za takie działania, między innymi za pushbacki, które teraz też są wykonywane przecież, tylko że za czasów PiSu. Więc konkludując już ten długi wywód, przepraszam, że to tyle trwa, ale po prostu sprawa jest naprawdę skomplikowana i wielowymiarowa. Wydaje mi się, że to jest pierwszy raz od dawna, kiedy sprawa, która wydarza się w ostatniej chwili przed wyborami, może mieć na wynik tych wyborów naprawdę spory wpływ. I najbardziej poszkodowanym, moim zdaniem, będzie tutaj Lewica. Koalicja Obywatelska, myślę, że chyba jakoś bardzo nie straci, natomiast też oczywiście nie zyska. Ale kto może zyskać? No przede wszystkim myślę, że beneficjentem tej sytuacji będzie Konfederacja, w jakiejś mierze również Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj staje pod znakiem zapytania to, jaki będzie wynik Prawa i Sprawiedliwości, a jest to dlatego ważne, że zupełnie inaczej będzie wyglądała pozycja tej partii przed wyborami do prezydenckimi, jeżeli będzie mógł powiedzieć Jarosław Kaczyński, znów wygraliśmy, czyli mamy przewagę nad Koalicją Obywatelską, a inaczej, jeżeli się okaże, że procentowo i w liczbie mandatów, no w liczbie mandatów będzie, może być remis, procentowo no to może być też przegrana, albo też prawie że remis. Wtedy będzie trudniej przedstawiać tę sytuację jako własne PiS-owi, jako własne zwycięstwo. Ale pod wpływem tej historii właśnie, która się wydarzyła, czy właściwie dwóch historii ściśle ze sobą powiązanych, może się okazać, że PiS-owi jednak rzutem na taśmę uda się uzyskać przewagę, być może większą niż sam się spodziewał. Natomiast, jak mówię, najbardziej interesujący będzie tutaj wynik Konfederacji. W jednym z sondaży Konfederacja otrzymała kilka dni temu 13,6%. To by się przekładało mniej więcej na 6 mandatów. No, ja powiem ostrożnie, myślę, że w tej sytuacji w zasięgu Konfederacji jest wynik być może nawet 15%. Czy to się przełoży na jeszcze jeden mandat, nie wiem, bo mamy bardzo skomplikowaną i niemądrą ordynację do Parlamentu Europejskiego. Ale procentowo Konfederacja, no myślę, że może tutaj liczyć na naprawdę dobry wynik.
No właśnie, to jest ten nasz drugi temat, o którym chcieliśmy porozmawiać, czyli drugi ważny temat, wybory do Europarlamentu, ale jeszcze kończąc ten temat pierwszy, panie Łukaszu, to tak w prostych słowach, ja wiem, że bardzo ciężko, ale czego możemy się spodziewać teraz w związku z sytuacją na wschodniej granicy, jeżeli chodzi o najbliższe kilka tygodni, najbliższe kilka miesięcy, bo ja już widzę mnóstwo komentarzy, że takich sytuacji nadal będzie dochodzić i jak teraz słyszymy o tej tragicznej wiadomości, że zginął polski żołnierz, to jakie zmiany tam powinny zajść, czy zajdą jakiekolwiek, co się z tym wszystkim stanie, czy będziemy wracać do tego tematu za, nie wiem, za 2-3 tygodnie i znowu mówić, że były rzucane noże i nadal nic nie wiadomo i nadal nie wiadomo, jak interpretować te wszystkie przepisy?
No, dwie odrębne sprawy, czyli co się rzeczywiście stanie i co ja myślę, że się stanie, a co powinno się stać. Co powinno się stać, to już częściowo powiedziałem. To znaczy na pewno powinno zostać doprecyzowane prawo w taki sposób, żeby jasno stawiało kwestie uprawnień, ale też obowiązków różnych służb broniących granicy. No to naprawdę nie jest jakiś wielki wyczyn napisanie takiej ustawy, więc koalicja rządząca może takie rozwiązania prawne zaproponować. Powinna być również wzięta pod lupę kwestia dowodzenia. Ja mówiłem na początku o tym liście, który dostałem od jednego z żołnierzy, który wskazywał na to, jak ogromne znaczenie ma postawa dowódcy. No, wydaje się, że w sprawie tamtych dwóch żołnierzy postawionych w stan oskarżenia dowódcy dowódcy również zawiedli i to bardzo wyraźnie. Więc tutaj coś jest też nie tak. Natomiast co się stanie? No myślę, że właśnie niestety stanie się niewiele. To znaczy ja się ani nie spodziewam nowych regulacji prawnych, bo pewnie będzie liczenie na to, że sprawa ucichnie i już nie będzie miała takiego znaczenia.
Tak samo jak z rakietami, przepraszam, z tymi rakietami, które lądują.
Tak, pamiętamy to, tak, oczywiście. I myślę, że niestety będzie następował proces powolnej demoralizacji i demotywacji żołnierzy oraz funkcjonariuszy pilnujących polskiej granicy, bo przecież ten zespół powołany przez prokuratora regionalnego w Lublinie, a przypominam i stwierdzam, to zupełnie jest jasne, że ten zespół nie mógłby być powołany bez zgody prokuratora generalnego. Kiedy ja słyszę od przedstawicieli obecnej władzy, że prokuratura jest niezależna, no to jest to po prostu bzdura. Prokuratura nadal jest podporządkowana ministrowi sprawiedliwości, tylko że minister sprawiedliwości jest z innego rozdania. Więc ten zespół nadal będzie działał i to będzie taki bicz wiszący nad plecami właśnie żołnierzy, czy funkcjonariuszy, czy policjantów i świadectwo niekonsekwencji obecnie rządzących. Dopóki takie inicjatywy będą, dopóki prokuratura będzie się bawiła w jakieś modele 3D i próby znalezienia pretekstu, żeby jednak oskarżyć żołnierzy za to, że oddali strzały w kierunku migrantów, no to nic się tam na lepsze nie zmieni, zwłaszcza jeżeli chodzi, jak powiedziałem, o motywację i morale żołnierzy. I może na koniec jeszcze jedna rzecz, bo się też pojawiają, widzę takie argumenty po stronie rządzących, że tam na granicy trzeba być ostrożnym, no nie można strzelać na oślep, bo przecież można wywołać jakiś zatarg z Białorusinami i ja się z tym w zasadzie zgadzam. To znaczy oczywiście, że jest potrzebna pewna rozwaga również przy użyciu broni, tylko wycofana powinna zostać z tych spraw prokuratura, a nacisk powinien zostać położony przede wszystkim na możliwie szybką zmianę przepisów i na wyszkolenie żołnierzy. Zwłaszcza żołnierzy, dlatego że oni mają najsłabsze przygotowanie do tego, żeby pełnić funkcje policyjno-porządkowe. I gdyby ich wyszkolenie było lepsze, to być może nie dochodziłoby do takich sytuacji. Natomiast prokuratura naprawdę nie musi prowadzić tych postępowań. To nie jest tak, że ona jest koniecznie zobowiązana do tego i nie może ich umorzyć. Oczywiście, że może i to powinno nastąpić. I to tak naprawdę będzie papierek lakmusowy tego, jakie rzeczywiste są intencje obecnie rządzących.
Do tego tematu na pewno jeszcze będziemy wracać wielokrotnie w najbliższych miesiącach, no bo jednak ta wielka dyskusja, która rozgorzała, strzelać czy nie, będzie w dalszym ciągu tutaj ważnym takim czynnikiem polaryzującym nasze społeczeństwo. Ale teraz przejdziemy do tego tematu, który już wcześniej trochę zaczęliśmy. Dwa słowa na temat wyborów, które już na dobrą sprawę się zaczęły, panie redaktorze, dlatego że wybory do Parlamentu Europejskiego, chyba nawet dzisiaj słyszeliśmy tutaj w wiadomościach, chyba Czesi już zaczęli głosować, więc właśnie od dziś, chyba nawet od wczoraj te wybory już trwają. U nas tutaj w Stanach 8, czyli jutro w sobotę, u was w Polsce 9. Tutaj prezydent Andrzej Duda wczoraj w takim swoim orędziu apelował o to, żeby zagłosować, już tak po raz ostatni apelował, żeby zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego i tutaj przypominał pakt migracyjny, przypominał Zielony Ład. Pan wcześniej wspominał o jednym sondażu, ja też mam taki jeden, co prawda z dnia 4-6, więc może jeszcze nie wszyscy zareagowali właśnie w związku ze wschodnią granicą, ale ten sondaż pokazuje to, co pan wcześniej mówił, że Konfederacja też bardzo mocno tutaj stoi, bo 11% to jest sondaż Ipsosu, 11% na trzecim miejscu, ale według tego Koalicja Obywatelska wygrywa 33, drugie miejsce PiS 29, chociaż to oczywiście wszystko się musi zmienić. Panie redaktorze, tak może na koniec jeszcze, nie wiem, czy cisza wyborcza już u was obowiązuje, czy nie, my się tutaj chyba raczej nie musimy tym przejmować.
Po pierwsze, wybory to jest 7-9, czyli głosowanie zaczęło się w piątek w niektórych krajach i będzie trwało ewentualnie, w niektórych krajach jest kilkudniowe, więc może trwać przez sobotę i niedzielę także. Po drugie, cisza wyborcza, no to jest ten fetysz, o którym ja chyba już mówiłem w Polskim Radiu Chicago. Tak naprawdę zabroniona jest agitacja wyborcza, rozumiana jako zachęcanie lub zniechęcanie do głosowania w określony sposób, tak to jest ujęte w ustawie. No my tutaj przecież nie agitujemy ani nie zachęcamy do głosowania w określony sposób, więc nie łamiemy ciszy wyborczej, nawet rozmawiając o sprawach europejskich, nie tylko dlatego, że to jest radio, którego siedziba jest w Stanach Zjednoczonych. To zresztą w ogóle są paradoksy ciszy wyborczej. Przecież ja siedzę pod Warszawą u siebie w mieszkaniu, mówię do państwa, mój głos jest emitowany przez wasze radio w Chicago, no także jakby tu wybrnąć z tego ewentualnego naruszenia ciszy wyborczej, to naprawdę nie wiem. Natomiast ta kampania po raz pierwszy rzeczywiście dotyczyła w dużej mierze spraw, którymi faktycznie zajmuje się Unia Europejska. Bo bardzo często było tak, że ta kampania była przedłużeniem normalnej kampanii wyborczej do Sejmu i w zasadzie pojawiały się sprawy, którymi tak naprawdę europosłowie się nie zajmują. Tym razem pojawiały się sprawy, którymi absolutnie się zajmują i którymi rzeczywiście zajmuje się Unia Europejska. Przede wszystkim kwestia Zielonego Ładu i kosztów z tym związanych. To we wszystkich sondażach wychodzi, że rośnie niechęć Polaków do Zielonego Ładu. W ogóle samo to hasło Zielony Ład wywołuje natychmiast bardzo negatywną reakcję, że jest problem paktu migracyjnego. Też to wychodzi w badaniach, że to jest uważane za istotne. To jest również kwestia tego, i to też się pojawiało w kampanii, jak będzie dalej zorganizowana Unia Europejska, czy będziemy mieli nadal prawo weta, czy nie. Więc pod tym względem to była wyjątkowa kampania do Parlamentu Europejskiego. Natomiast no, nie wszyscy ją prowadzili właśnie według tych linii. Moim zdaniem w najmniejszym stopniu do tych problemów nawiązywała Koalicja Obywatelska. Właściwie wszystkie pozostałe partie starały się jakoś te tematy skonsumować, natomiast można było odnieść wrażenie, że Koalicja Obywatelska starała się ich przede wszystkim uniknąć i jak najmniej o tym mówić, no bo to po prostu było dla niej stosunkowo niewygodne. Myślę też, że ta kampania może być początkiem końca lewicy. Ja powiedziałem już wcześniej, że Lewica moim zdaniem może wręcz nie dobić do progu wyborczego, zobaczymy, albo się ledwo nad nim prześlizgnie, ale Donald Tusk zrobił już bardzo dużo, żeby lewicę dobić i te wybory mogą być może ostatnimi, w których tak rozumiana lewica będzie startować, bo jeżeli ten wynik będzie tak słaby, no to Donald Tusk może dojść do wniosku, że wyciąga konsekwencje wobec swojego koalicjanta, czyli na przykład nie należy mu się wobec tego osłabienia tyle stanowisk ministerialnych, ile ma, że nie jest aktualne ustalenie z Włodzimierzem Czarzastym dotyczące tego, że on ma zostać marszałkiem Sejmu na drugą część kadencji, no bo skoro partia jest taka słaba, to właściwie dlaczego taki słaby koalicjant miałby tym marszałkiem zostawać, czy przedstawiciel tego koalicjanta. No i wreszcie być może lewica dojdzie do wniosku, że w ogóle nie zamierza wystawiać swojego kandydata w wyborach prezydenckich, bo jeżeli by ten kandydat miał zdobyć wynik na poziomie, nie wiem, 2 czy 3%, no to będzie raczej kompromitacja, a nie jakikolwiek zysk. Więc myślę, że dla lewicy to naprawdę są bardzo, bardzo trudne wybory.
A dla Konfederacji, jak już słyszeliśmy tutaj, może być naprawdę ciekawy wynik, więc to już chyba tyle, chociaż panie redaktorze, nie wiem, czy mamy może 2 minutki, moglibyśmy tylko wspomnieć jeszcze o tej jednej sprawie, ale to tak rzeczywiście bardzo krótko, bo chyba nie ma co nawet gadać. Red is bad. Mogliśmy usłyszeć taką markę, że o niej nagle się zrobiło głośno, a to z uwagi na jakieś pieniądze, które były przekazywane i teraz między innymi premier Donald Tusk żąda zwrotu tych pieniędzy, które poprzednia partia właśnie przekazała tutaj na maseczki w czasie pandemii i agregaty prądotwórcze dla Ukrainy.
Tak. Trzeba powiedzieć, że po pierwsze, sprawa, podobnie jak wiele innych spraw dotyczących Funduszu Sprawiedliwości, tego co się działo wokół Ministerstwa Sprawiedliwości, jest na razie na etapie publicystycznym. Czyli my tak naprawdę nie wiemy, co tam jest konkretem, który można będzie ewentualnie przekuć na akt oskarżenia i postawienie kogokolwiek przed sądem. Dlatego ja jestem bardzo ostrożny, jeżeli o to chodzi. W tej sprawie pojawiła się jedna informacja, którą można uznać za potencjalnie taką twardą. i rzeczywiście taką, która może być dla prokuratora jakąś podstawą do działania, to znaczy informacja o chęci wręczenia łapówki za szybkie wyrejestrowanie bez spełniania koniecznych formalności, wyrejestrowanie fundacji, którą założył prezes marki Redisbet, a która miała obsługiwać właśnie te zakupy. Natomiast czy to jest prawda, no to musi mieć potwierdzenie w dokumentach ta sprawa, ewentualnie w dowodach i te dowody musi przedstawić prokuratura. Dlatego to wszystko na razie jest takie bardzo mgliste i mgławicowe. Trudno tutaj powiedzieć coś więcej i to samo dotyczy zresztą różnych innych spraw dotyczących właśnie Funduszu Sprawiedliwości. Ja miałem informację niedawno ze spotkania, które odbyło się z dziennikarzami. Sam na nim nie byłem, no ale miałem informacje z pierwszej ręki, które odbyło się z dziennikarzami w Ministerstwie Sprawiedliwości i tam padło pytanie o to, jakie są twarde podstawy do tego, żeby domagać się zwrotu pieniędzy od niektórych organizacji czy struktur, do których właśnie takie żądania zostały skierowane. Mówimy tutaj o pieniądzach z Funduszu Sprawiedliwości. No i odpowiedź była taka mało zdecydowana, że no my się domagamy, bo musimy, bo to jest takie rozliczenie, ale właściwie no to jest tylko taka prośba, ale zobaczymy, co będzie dalej. No krótko mówiąc, nie było tam żadnego twardego stanowiska opartego na twardych przepisach czy na twardych dowodach. Dlatego ja myślę, że trochę to wszystko jest gra w zastraszanie tak naprawdę, a z tego wszystkiego ostatecznie przed sądem może się znaleźć być może 20, być może 10% tego, co w tej chwili widzimy w obiegu medialnym. Natomiast ostatecznie jakikolwiek wyrok to może być kwestia nawet nie 10, ale powiedzmy 5% albo jeszcze mniej tych spraw. No takie sytuacje w polityce w polskiej już miewaliśmy wielokrotnie w przeszłości.
A w naszym programie to już wszystko. Na koniec jeszcze raz zachęcamy, panie redaktorze, jeżeli mógłby pan przypomnieć ten tekst, o którym pan, przepraszam, ten film, o którym pan wspominał, tak? Nagrany wczoraj w nocy o właśnie tej sytuacji, jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na wschodniej granicy w nieco dłuższym takim materiale.
Tak jest, dzisiaj w nocy nagrany tekst, który jest na moim kanale, więc jest w tej chwili pierwszym filmem Granica, szok przed wyborami, tak się ten materiał nazywa. Tam rozwijam wątki, o których tutaj tylko mówiłem, ale też pewnych rzeczy z kolei w filmie nie ma, o których tu przed chwilą rozmawialiśmy, bo po prostu wydarzyły się później, tak jak choćby wystąpienie pana premiera Donalda Tuska.
Szukając kanału oczywiście wpisujemy Łukasz Warzecha, wyskoczy nam zarówno pana konto na portalu X, jak i właśnie wspomniany kanał na YouTubie i zachęcamy również do sprawdzania pana cyklu sobotniego. Czy może pan nam powiedzieć, z kim jutro rozmowa w Superringu?
No akurat w tym tygodniu
wybory,
rozmowy
tak?
Nie ma wyjątkowo, tak? Natomiast w kolejnym tygodniu, jeżeli nic się nie zmieni, to moim gościem będzie pan Przemysław Czarnek, był minister edukacji.
To bardzo ciekawe na pewno.
I tak, i osoba, która, no przypomnę, też jest typowana na jednego z następców Jarosława Kaczyńskiego, więc na pewno o to również będę Przemysława Czarnka pytał.
A my dziękujemy, panie redaktorze, za nasz kolejny komentarz. Życzymy panu miłego weekendu i do usłyszenia w dobrych humorach, miejmy nadzieję, w przyszłym tygodniu.
Miłego weekendu wszystkim, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.